Dzień dobry. 5 marca 2023. Straszna babunia. Długo nie wiedziałem, że można kochać osobę tej samej płci. Wmawiano mi co prawda, że muszę kochać ojca, Pana Jezusa, Władysława Gomułkę i Adama Mickiewicza, ale ja i tak wolałem kochać mamę, siostrę Danielę, ojczyznę i Elę Kunicką z klasy maturalnej. Prowadzałem się po polach z chłopakami, paliłem papierosy w męskiej toalecie, piłem na strychu wino truskawkowe strawberry, biłem się z nimi o Jolę Łacińską i zwierzałem z innych nieszczęśliwych miłości. Ale to byli koledzy, kumple. Jeśli ktoś stronił od kobiet i nie lubił dzieci, to zostawał starym kawalerem, któremu może mniej się współczuło niż starej pannie, bo on zwykle poświęcał się nauce czy polityce, a one roniły łzy samotności nad wystygłą zupą jarzynową albo zamieszkiwały z innymi starymi pannami. Pedał kojarzył się tylko z rowerem, ciotka z siostrą mamy albo z comiesięczną przypadłością koleżanki, a gej z Josephem Gay-Lussakiem i jego prawem o stałości stosunku objętości gazu do jego temperatury. Miałem zostać chemikiem. Chyba dopiero na studiach przeczytałem z wypiekami książkę Jamesa Baldwina Inny kraj i dowiedziałem się, że istnieje miłość homoseksualna i biseksualna, że Murzyn to taki sam Amerykanin jak Polak czy Chińczyk, tylko bardziej, i że to, co wiem o miłości, jest dobre na Milanówek, no może nawet Mokotów, ale na nowojorski Harlem to już nie. To był rzeczywiście inny kraj, z którym nie miałem i nie będę miał nic wspólnego, ale istniejący obiektywnie, tak jak Nowa Zelandia czy Nowy Targ, więc jego istnienie muszę zaakceptować. Potem, po latach, obejrzałem filmy o homoseksualistach Filadelfia, którą pokochałem, i tajemnica Brokeback Mountain, który mnie znudził, a w Nowym Targu zamieszkałem. Przez 37 lat pracowałem w Muzeum Karola Szymanowskiego, kłóciłem się z Jerzym Waldorfem, korespondowałem z Jarosławem Imbaszkiewiczem. Nie zmieniło to moich preferencji. Niewykluczone, że na to muszę poczekać, aż zamieszkam w Nowej Zelandii. Z dziewczynami zawsze było inaczej. Obejmowały się, chodziły za rączkę, pożyczały sobie ubranie. Zawsze były trochę z innego, nie tylko kraju, ale wręcz z innego świata. Nawet będąc z nimi tak blisko, jak tylko było można, miało się wrażenie, że jest się w jej ojczyźnie co najwyżej ambasadorem innego państwa. Dziś nawet wśród moich zupełnie dorosłych znajomych kobiet jest też jakaś inność. Każda z nich co najmniej raz w miesiącu zmienia swoje zdjęcie profilowe na Facebooku, co wywołuje od razu falę komentarzy. Piękna, ale jesteś śliczna, moja kochana, gratuluję, i tak dalej. Wszystkie te komplementy są autorstwa innych kobiet. No to wyobraźcie sobie, w naszym już tak dziś wyemancypowanym świecie takie komentarze pod męskimi fotkami zamieszczane przez innych mężczyzn. Dlatego może w naszym wciąż jeszcze trochę zmaskulinizowanym świecie szerzej aprobowane są związki kobiet z kobietami. Zawsze wiedzieliśmy, że niewiasty, zwłaszcza w starszym wieku, kiedy wyprowadzą się dzieci i pomrą lub porzucą ich mężowie, chętnie zamieszkują razem z innymi wdowami czy rozwódkami. A i wcześniej, na studiach, wynajmują wspólnie kwaterę, zresztą zwykle w kilka osób tej samej płci. Długo, długo potem zaczęły się przebijać do mojej świadomości informacje o związkach Marii Konopnickiej z malarką Marią Dulembianką i Marii Dąbrowskiej z Anną Kowalską. Konopnickiej skądinąd matki ośmiorga dzieci, osoby, w której kochali się mężczyźni, a jeden z nich odrzucony zastrzelił się przed hotelem w Gracu, gdzie zamieszkała z Dulembianką, nigdy nie lubiłem. Może to dlatego, że w szkole kazali nam się nauczyć na pamięć fragmentu jednego z jej utworów. Szkapę kochaliśmy niezmiernie. A nasza surowa profesorka od fizyki nazywana była przez nas pieszczotliwie kobyłą. Być może z powodu tej miłości Konopnickiej do szkapy nic w jej życiu nie wydawało mi się niemożliwe. Młodsza o przeszło 20 lat Maria Rodziewiczówna, najbardziej poczytna po Sienkiewiczu, pisarka przełomu XIX i XX wieku, kochała i szkapy, i chłopów, bagnistą ziemię Polesia i narodową demokrację, siostry niepokalanki z Jazłowca i swoją nieliczną, trudną we współżyciu rodzinę. No i własną twórczość, którą kochali także niemal wszyscy umiejący czytać Polacy. Ale najbardziej kochała kobiety, z którymi wiązała się przez całe życie. I dzieje tych skomplikowanych miłości stały się główną treścią wydanej ostatnio biografii pisarki, którą pod tytułem Rodziewicz Ówna, Gorąca dusza napisała Emilia Padoł. Najtrudniej jest przebrnąć przez opis dzieciństwa i młodości Rodziewiczówny, bo jej status jest wówczas mocno niejasny i czasy okropne po powstaniu styczniowym, a najtrudniejsza jest kwestia majątkowa. Chyba los zmusił Marię do tego, że po szkole niepokalanych w Jazłowcu musiała zająć się rodzinnym majątkiem w Chruszowie, a jednocześnie wykorzystać swój nagle objawiony talent literacki i to niejako zdeterminowało jej dalszą rolę życiową. Ostrzygła włosy na krótko, zaczęła nosić koszule z krawatami, męskie marynarki, wysokie buty, świetnie posługiwała się bronią i zamieszkała najpierw z poznaną w Stowarzyszeniu Ziemianek starszą od siebie Heleną Wejhertówną, też krótkie włosy, koszula, krawat, marynarka, a po pierwszej wojnie z młodszą kuzynką Jadwigą Skiermuntówną. Latem we dwie zarządzały majątkiem na Polesiu. Zimę Rodziewicz, tak wolała się podpisywać, spędzała w Warszawie, w mieszkaniu, które kupiły wspólnie z Heleną. A na wszystkich zdjęciach wygląda staro, nieelegancko, okropnie. Męski kostium i męski tryb życia najwidoczniej Rodziewiczównie nie służą. Skomplikowane? No, niełatwe. Biografia brnie z mozołem przez gąszcz spraw rolnych, polsko-białorusko-ukraińsko-żydowskich, obronę polskości ziem, które polskie były tylko po wierzchu, no i rzecz jasna przez pisarstwo Rodziewiczówny i jego rolę w polskiej literaturze. Paradoksalnie, gdy sprawy się komplikują w czasie Wielkiej Wojny i po niej, biografię czyta się łatwiej, a może po prostu lektura dopiero wówczas mnie wciągnęła. Nie jestem, delikatnie mówiąc, ani znawcą, ani nawet sympatykiem twórczości Marii Rodziewicz. Straszny Dziadunio, Dywajtis, Między ustami a brzegiem Pucharu, kilka razy czytane i lubiane, Lato leśnych ludzi. To wszystko, z czym miałem do czynienia do niedawna. Parę lat temu przeczytałem też powieść Atma, oczywiście ze względu na tytuł. Ale gdy o tych samych dziełach myślę teraz, po zapoznaniu się z dokładną biografią pisarki, podziwiam jej pracę o wiele bardziej. Nie znaczy to, że bardziej podobają mi się te powieści. Książka opisująca życie Rodziewiczówny jest o wiele ciekawsza niż to, co w dorobku polskiej literatury po latach pozostało z jej twórczości.